klasyczna wiąże z pojęciem nauki, czy nadaje pojęciu nauki pewne cechy zbiorczo nazywane klasycznymi, jako takimi wzorczymi, o klasyczne, bo wzorcowe. Klasyczne, bo warte naśladowania, bo należy je naśladować, w tym sensie klasyczne. Bo warte naśladowania. To jest takie jedno ze zrozumień klasyczności. Jak mówię, to jest klasyczny obraz, to znaczy maluj tak, jak ten malował. No, klasyczny. Warte do naśladowania. W tej tutaj koncepcji, zanim Państwo dalej będą notować, to niech sobie dopełnią wyjaśnienie. Jak ja mówię koncepcja, a mówię pojęcie, to czy to samo mówię? Czyli używam różnych terminów, żeby to samo powiedzieć, czy inaczej? Coś innego mi chodzi. Jeszcze trzeci termin wprowadzam. Jak ja powiem pojęcie nauki, koncepcja nauki i powiem teoria nauki. Czy Państwo dostrzegają tutaj jakieś trzy terminy są? Zacznę od teoria nauki. Teoria nauki jest najbogatszą możliwie charakterystyką zjawiska i pojęcia nauki. Żeby wyłożyć pewną teorię nauki, trzeba napisać książkę. W ramach teorii nauki pewien autor wykłada swoją koncepcję nauki. I równocześnie wykłada swoje pojęcie nauki. Żeby wyłożyć koncepcję nauki, to nie trzeba całej teorii nauki. Teoria to jest wszechstronna, uporządkowana. Koncepcja to jest mniej rozbudowana, powiedziałbym, teoria. Ale ona nie jest teorią. Koncepcja to jest, no, to wskaż na przedmiot, cele, metody, ale nie buduj całej teorii. Do teorii należy zawsze jakaś taka systematyka, uporządkowanie, całościowe ujęcie zjawiska. To wtedy mamy teorię. O, całościowe. Koncepcja jest bardziej parcjalna. A najwęższe jest pojęcie czegoś. Przy tym najbardziej skrótowym rozumieniu pojęcie jako znaczenie terminu. Ale żeby dobrze wyjaśnić pewne pojęcie nauki, dobrze by było zbudować całą teorię. Dobrze by było. Więc u Arystotelesa nie spotykamy raczej całej teorii nauki, ale mamy zarysowane jej zręby w postaci koncepcji. Dlatego nie mówimy klasyczna teoria nauki, ale klasyczna koncepcja nauki, czy wiedzy naukowej. U wielu autorów te rozróżnienia nie funkcjonują, majtają im się, mieszają im się. Nie wiedzą, czy mówią o teorii nauki, czy mówią o koncepcji nauki, czy o pojęciu nauki. A to są różne rzeczy, jak się jeszcze porządnie mówić. Ja tam jakąś frazę urwałem, mogę ją Państwu przypomnieć? Arystotelesa. W tej koncepcji wiedzy Arystotelesa, gdzie termin wiedza jest rozumiany jako nauka, cała wiedza. Dzisiaj na wiedzę ludzką składa się przecież nie tylko wiedza naukowa. Otóż w tej koncepcji Arystotelesa wiedza była pojęta unitarnie. Unitarnie. Jednolicie. Jako wiedza filozoficzno-naukowa. Nie była różnica. Te same zadania, te same ambicje wiązano z matematyką, z fizyką, z naukami humanistycznymi, bo przecież zręby też tam powstawały, z filozofią. Koncepcja wiedzy, bo to też nie była teoria. Teorie wiedzy raczej zaczęły powstawać dopiero w czasach w XX wieku. A więc, gdzie książki zaczęto pisać o nauce. Otóż koncepcja wiedzy w tym modelu matematycznego przyrodoznawstwa zawężyła pojęcie nauki, czyli zakres, o tak powiedział, zawężyła zakres pojęcia nauki do głównie nauk przyrodniczych, i to jest ta tendencja zasadnicza, rugując stopniowo filozofię, odmawiając jej miana nauki. Ta koncepcja newtonowska, bo tak skrótowo tych wszystkich panów tutaj gromadzę, newtonowska zachowała jednak z klasycznej koncepcji nauki czy wiedzy naukowej, zachowała no, ideał wiedzy koniecznej. Nauka dostarcza prawd nieobalalnych. Nieobalalnych. Nauki matematyczno-przyrodoznawcze dostarczają wglądu w przyrodę w postaci wiedzy koniecznej. Wynikiem tego jest wiedza konieczna. W stosunku do Arystotelesa, tej koncepcji wiedzy Arystotelesa, wyraźny jest większy nacisk na ujęcia ilościowe, matematyczne przyrodoznawstwo, matematyczne badanie świata, ilościowe, matematyka. Koncepcja wiedzy Arystotelesa była bardziej jakościowa, to były ujęcia jakościowe. Wprawdzie były w XX wieku próby uprawiania metafizyki, takiej matematycznego uprawiania metafizyki, no ale to były takie raczej osobliwości. Nie znam jakichś prób uprawiania metafizyki arystotelesowsko-tomistycznej za pomocą matematyki. Znaczy, przy zastosowaniu ujęć ilościowych. Bo dobrze, wobec tego muszę dojaśnić Państwu. Jeżeli mówimy o zastosowaniu matematyki do badania świata, na przykład w metafizyce, ale to tego nie było tak, to są tutaj co najmniej dwa rozumienia. Jedno takie, które wykorzystuje matematykę już do opisu i wyjaśniania świata, a drugie, które wykorzystuje matematykę do budowania teorii w postaci systemu dedukcyjnego. Do budowania teorii naukowych w postaci systemu dedukcyjnego. Oczywiście w tym drugim rozumieniu próby aksjomatycznego, dedukcyjnego przedstawienia na przykład metafizyki arystotelesowsko-tomistycznej były podejmowane. Takie próby były podejmowane. Trzecia koncepcja, ta pozytywistyczna, z Comtem związana. Kolejne wyraźne zawężenie przedmiotu do fizyki. Do rzeczywistości fizykalnej. Przy zachowaniu jednak nadal tej koniecznościowej koncepcji wiedzy. Nadal zachowanie tej koniecznościowej koncepcji wiedzy. Comte to jest XIX wiek. To jest okres panowania pozytywizmu, potem przedłużony na wiek XX przez logiczny pozytywizm. Ale w tymże XIX wieku, jeżeli do tego dojdę i będę mógł jeszcze Państwu o tym mówić na następnym wykładzie, w tym samym XIX wieku są inne koncepcje wiedzy niż ta właśnie, którą tutaj wywołałem. Towarzyszą jej w tym czasie już jest relatywistyczna koncepcja wiedzy. W tym czasie już powstaje koncepcja wiedzy humanistycznej. Poznania humanistycznego. Ja mówię o tym, co istotne, czy to najbardziej takie markantne, takie podpadające w tych przemianach pojęcia nauki. Popperowska, umownie ją tak nazywamy, popperowska koncepcja wiedzy naukowej, a właściwie teoria wiedzy naukowej, bo to są już teorie w tym XX wieku powstają, charakteryzuje się przede wszystkim odejściem od przypisywania nauce cech poznania pewnego, koniecznego. Cała wiedza, jak mówiono, wiedza miana na myśli naukowa, ma charakter falibilny, omylny. Aktualna nauka, czy ta, która jest dzisiaj uprawiana, Anno Domini 2002, jest jedną z wielu możliwych w drodze do coraz doskonalszych nauk. Ale tylko w drodze. Prawda w nauce jest nieosiągalna. Prawda jest w nauce nieosiągalna. Znaczy prawda ta konieczna. Są możliwe różne częściowe prawdewki. Takie prawdki sobie po drodze. Takie parcjalne. Charakterystyczne też jest w stosunku do okresu pierwszego, drugiego i trzeciego przejście od indukcjonistycznego raczej, bo tam u Arystotelesa było też dedukcjonistyczne, ale w tym drugim i trzecim okresie wyraźnie jest to indukcjonistyczne uprawianie nauki, a więc metoda naukowa, indukcjonistyczna, do dedukcjonistycznego rozumienia nauki. Czyli dedukcjonizm kontra przeciw indukcjonizm. Przejdę za chwilę do charakteryzowania tego pierwszego okresu, a więc to, co nazwałem klasycznym okresem rozwoju nauki, ale ten klasyczny okres rozwoju nauki trwa mniej więcej do V wieku po Chrystusie i kończy się dosyć nieklasycznie. Już nieklasycznie. Słabł ten ideał wiedzy rozumianej jak i po prostu wiedza naukowa. No, jedna minutka przerwy dla mnie.